Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wyspy spada milion gwiazd i wtedy cudne magnolie kwitną i cudna miłość kwitnie w nas i snuje się po szumie palm. Przedziwna pieśń przy wtórze fal. Hawajską noc, cichą noc miłości, ocean niesie sobą w dal.
Eugeniusz Bodo z Low Foxem w Hawajską noc z filmu Czarna Perła z 1935 roku rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Za oknem pogoda jesienna. Mamy nadzieję, że trochę hawajskiego ciepła udało się nam Państwu przekazać. Witamy serdecznie w sobotnie popołudnie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Taniec Low Fox charakteryzują płynne, miękkie ruchy. Podobno jeżeli postawi się na głowie pani tańczącej Slow Foxa pełną filiżankę, to ani kropla nie powinna się wylać. A nawiązując do temperatury za oknem, to na przekór jesiennej słocie odwiedzimy dzisiaj przedwojenny polski biegun ciepła – Zaleszczyki.
To w drugiej części audycji. Natomiast teraz chcielibyśmy wrócić do uroczystości, które na przełomie minionego i tego tygodnia miały miejsce w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Zorganizowało je Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, zrzeszające osoby, których bliscy zostali zamordowani przez Niemców i Litwinów w czasie II wojny światowej w podwileńskiej miejscowości Ponary. Relację przygotował dla nas redaktor Walenty Wojniło z portalu informacyjnego wilnoteka.lt.
Najserdeczniej pozdrawiam kolegów redaktorów i wszystkich słuchaczy Kresowego Saloniku. Niewątpliwie największym wydarzeniem mijającego tygodnia tu na Wileńszczyźnie były uroczystości ponarskie, które co roku organizuje Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Właśnie u schyłku września, gdy w dniu likwidacji wileńskiego getta cała Litwa obchodzi Dzień Zagłady Litewskich Żydów. Główne obchody państwowe od lat organizowane są właśnie w Ponarach. Uczestniczy w nich także liczna delegacja rodziny ponarskiej, oddając hołd pomordowanym tu Żydom, w większości obywatelom II Rzeczypospolitej. Jednak główne polskie uroczystości od kilku lat odbywają się parę dni później. Tego roku miały one wyjątkowo uroczysty charakter. Dzięki współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie na uroczystości te przybyło kilkuset uczniów szkół polskich z całej Wileńszczyzny. Ogółem w apelu ponarskim uczestniczyło więc prawie 1000 osób. Prezes rodziny ponarskiej, pani Maria Wieloch, przypomniała zebranym, że w Ponarach zamordowany został kwiat młodzieży oraz inteligencji polskiej całej ziemi wileńskiej.
Żydzi byli mordowani w ramach zaplanowanego przez Niemców Holokaustu. Natomiast Polacy mordowani byli za swój patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, za walkę z niemieckim okupantem, za pomoc Żydom, za Polskę. W tym roku przypada 80. rocznica rozstrzelania dużej grupy młodzieży, ponad 100 dziewcząt i chłopców, głównie w maju ze Związku Wolnych Polaków. Ale młodzież ginęła od października 1941 roku do wiosny 1944 roku.
Na uroczystości do Ponar przybyło też wielu gości z Polski. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, po kądzieli pochodząca przecież z Wilna, połączyła polski ból sprzed lat z tym, co się obecnie dzieje na Ukrainie.
Zbrodnie w Ponarach, zbrodnie na Ukrainie to konsekwencja chorych ideologii. W czasie II wojny światowej były nimi faszyzm, nazizm, komunizm. Teraz jest nim rosyjski neoimperializm. Dlatego stojąc przy grobach naszych rodaków, musimy głośno wołać nie. Nie dla ludobójstwa, nie dla zbrodni wojennych, nie dla wojny. Ale musimy też domagać się należnego zadośćuczynienia za poniesione straty i krzywdy. Tak wobec Niemiec, jak i, mam nadzieję, w najbliższej przyszłości wobec Rosji.
Niezwykle wzruszający był udział w uroczystościach ponarskich Bogusława Niezińskiego, współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Wilnej Ziemi Wileńskiej, dla którego pomordowani w Ponarach patrioci z Polskiego Ruchu Oporu byli nieco starszymi kolegami.
Tu jest moja ziemia, polska ziemia, którą chciało się mi całować. Żyję myślami o tej ziemi. Bo Ponary to wielki ból Polaków, to przecież śmierć młodych orłów polskich, śmierć. I to powinno się uczcić odpowiednio.
Kontynuacją obchodów 80. rocznicy mordu młodzieży polskiej w Ponarach były konferencje organizowane w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz w Pałacu Balińskim w Jaszunach. Towarzyszyły im pokazy najnowszego filmu Ponary – odmiana przez przypadki. Już wkrótce w Ponarach ma powstać nowa ekspozycja przygotowana przez Muzeum Żydowskie w Wilnie. Oby polska kwatera i polski ból Ponar znalazły w niej godne miejsce. Niestety muszę już kończyć, ale wszystkich zainteresowanych tematyką ponarską zapraszam do obejrzenia szerszego wywiadu z panią Marią Wieloch na portalu wilnoteka.lt. Żegnam już słuchaczy na Pomorzu. Do usłyszenia.
Dziękujemy redaktorowi Wojniło. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu o Ponarach rozmawialiśmy z profesor Moniką Tomkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej, autorką monografii Zbrodnia Ponarska 1941-44. Rozmowę można odsłuchać na naszej stronie internetowej Radia Gdańsk w zakładce Kresowy Salonik.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Proszę Państwa, o historii wojennej i tej powojennej, łączącej ziemię wileńską i Pomorze, pamiętają mieszkańcy Kaszub. W Sierakowicach odsłonięto obelisk upamiętniający żołnierzy 2. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, szwadronu, którym dowodził podporucznik Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny. Otóż w maju 1946 roku Szwadron Żelaznego opanował Sierakowice, kontynuując wielodniowy zbrojny rajd wymierzony w komunistyczny aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Gdańskim. Jak żywa jest po latach pamięć o tamtych wydarzeniach, posłuchajmy relacji Roberta Grota.
Piąta Brygada Wileńska Armii Krajowej to jedna z legendarnych formacji wojskowych, której szlak bojowy wiódł z Wileńszczyzny aż tu, na Pomorze Gdańskie.
Piotr Niwiński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Pamięci Narodowej.
Ta pamięć jest żywa, na szczęście jest żywa. Osoby, które przyszły, są jak gdyby dowodem na to, że w naszej pamięci ludzie, którzy walczyli o naszą ojczyznę, o wolność, przede wszystkim o wolność i o prawdę, są ważni.
Anna Fotyga, posłanka do Parlamentu Europejskiego.
Szwadron 5. Wileńskiej, który wkracza w 1946 roku do Sierakowic i przy takim aplauzie ludności to jest porywający przykład po prostu. I widać jak żywy w pamięci kolejnych pokoleń.
Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. No to jest fantastyczny przykład tego, w jaki sposób wspólnota losów jednoczy. Tutaj ten szwadron lub kilkunastu żołnierzy zajęli Sierakowice w czasie tego wydarzenia, które nazywane jest rajdem żelaznego po Pomorzu Gdańskim w drugiej połowie maja 1946 roku. Najistotniejsze jest to, że w Sierakowicach nie znalazł się nikt, kto wystąpiłby w obronie funkcjonującej tu władzy komunistycznej. Co więcej, większość ludzi przyjęła ich, bo wychodzili z kościoła po zakończeniu nabożeństwa majowego, przyjęła ich jak żołnierzy polskich, zresztą trudno było ich tak nie traktować. Większość z nich umundurowana w brytyjskie battle dressy z ryngrafami Matki Boskiej na lewej piersi.
Tadeusz Kłebiela, wójt gminy Sorakejce. Ten przekaz przedstawiał mi mój ojciec, świętej pamięci, już nie żyjący. Mówił, że przyjechała tutaj amerykańskim wojskowym ciężkim samochodem brygada w sile 7 czy 8 mężczyzn pod dowództwem Zdzisława Badochy, podporucznika ówczesnego, pseudonim Żelazny. Kiedy tutaj przyjechali w to miejsce, ówcześni utrwalacze władzy ludowej, którzy tutaj chodzili po Sierakowicach, ludzi napominali, żeby nie chodzili a to do kościoła, a żeby nie upamiętniali jakichś rocznic patriotycznych związanych z niepodległością Polski. Jak widzieli tą brygadę, to w wielkim popłochu, w wielkim strachu uciekali, przez mur skakali, gdzieś jakimś wejściem weszli do kościoła, między ławkami się potem ukrywali. Blady strach padł na nich. No a brygada Badochy tu po Sierakowicach się przeszła, z tego co wiem poszli do księdza proboszcza, tam kawę czy herbatę wypili, poszli do sklepów, płacili i dzieciom rozdawali cukierki. To później te dzieci już dorosłe, dziś sędziwe osoby do tej pory wspominają.
Drodzy Państwo, ta dzisiejsza uroczystość po tylu latach świadczy, że wreszcie koło historii się tak zatoczyło, że możemy oddać cześć i szacunek tym bohaterom, którzy nie znaleźli swego miejsca w podręcznikach historii, ale też ci, którzy byli sponiewierani, mordowani częstokroć, albo w komunistycznych kazamatach siedzieli przeważnie do śmierci. Dziś chcemy im oddać cześć.
Przypomnijmy, że Zdzisław Badocha urodził się w 1925 roku w Dąbrowie Górniczej, ale ze względu na służbę ojca w Korpusie Ochrony Pogranicza dzieciństwo spędził na Polesiu, a potem na Wileńszczyźnie. W podwileńskich Nowych Święcianach ukończył gimnazjum, brał udział w akcji Ostra Brama. Od 1944 roku walczył w szeregach 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, dowodzonej przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Zginął 28 czerwca 1946 roku w Czerninie koło Sztumu, w obławie grupy operacyjnej UB i MO z Malborka w wieku 21 lat.
Dodam, że obelisk w Sierakowicach poświęcony Żelaznemu i żołnierzom 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej ufundowało Oddziałowe Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku.
Proszę Państwa, jest już z nami redaktor Daniel Wojciechowski, a zatem zapraszamy do wysłuchania naszego kresowego kalendarium historycznego.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. W pierwszą sobotę października i w tę sobotę sprawdzamy kalendarz historyczny. Brawurowa akcja niczym z filmu miała miejsce 26 września 1908 roku na początku wieku XX. Akcja na stacji Bezdany na Wileńszczyźnie. Józef Piłsudski z 17-osobową grupą bojowców z PPS-u napadł na rosyjski pociąg pocztowy wiozący pieniądze do Sankt Petersburga. W ich ręce wpadło ponad 200 tysięcy rubli, za które zorganizowano w Galicji polskie podziemne organizacje wojskowe i strzeleckie. Carska policja sprawców nie wykryła. Akcja nazwana została już później napadem na Złoty Pociąg lub akcją czterech premierów od nazwisk przyszłych premierów. Rzecz jasna, a uczestniczyli w tej akcji Józef Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor, Tomasz Arciszewski. 28 września natomiast 1939 roku w czasie wojny obronnej pod Szackiem na Wołyniu rozpoczęła się trzydniowa zwycięska bitwa żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z sowiecką 52. Dywizją Strzelecką. Warto dodać, że przewaga przeciwnika była ogromna. Czerwonoarmistów było 13 tysięcy, dysponowali 15 czołgami i 15 działami. Polski Korpus Ochrony Pogranicza liczył jedynie 4 tysiące żołnierzy i 16 dział. Natomiast już po wojnie, 29 września 1951 roku, we więzieniu mokotowskim we Warszawie zmarł pułkownik Aleksander Krzyżanowski-Wilk, komendant okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Więziony był przez Sowietów i zdołał im nawet zbiec, lecz został schwytany. Ostatecznie w październiku 1947 roku Sowieci zgodzili się odesłać Krzyżanowskiego do Polski, gdzie niebawem aresztowało go UB. Zmarł w szpitalu więziennym na Gruźlicę w 1951 roku. Krótko wspomnę też o ogromnej chwale polskiego oręża. 27 września 1605 roku pod Kirchholmem, dzisiaj to łotewskie miasto o nazwie Salaspilis, położone 18 km na północny wschód od Rygi, wojska koronne rozgromiły tam właśnie Szwedów. O tym, jakie to było zwycięstwo, świadczą liczby, bo wojska koronne liczyły 3600 żołnierzy, a szwedzkie 11 tysięcy. Szwedzi stracili w bitwie ponad 8 tysięcy żołnierzy, czyli blisko 70% swojego stanu osobowego. Wojska koronne straciły raptem kilkuset żołnierzy.
Dziękujemy redaktorowi Wojciechowskiemu. Za chwilę krótka przerwa, a po niej razem z Państwem i naszym gościem odwiedzimy Zaleszczyki.
A tam każda z pań modern. Do usłyszenia za kilka minut.
Każda z pań modern zna swój styl i wie, gdzie co przypiąć, co upiększyć, a co cieniem skryć. To misterna gra, gdy kobieta zna, czym pociągnąć, czym zadziwić, jak uroczą być. O, perfum gorzka woń, ucz głęboka toń, tasty szum pikantny ców, to wszystko tak to już. Lecz gdy serce twe kogoś kochać chce, swe moderne szmatki rzuć, do swej miłości prosta wróć. Spojrzy się, dzień już zgasł, wieczór długi był, idź już spać, nie trać próżno sił. Jutro znów zbudzi cię słońca złoty blask, wcześnie wstań i korzystaj z was. Każda z pań modern ma swój styl, wie, gdzie co przypiąć, co upiększyć, a co cieniem skryć. To misterna gra, gdy kobieta zna, czym pociągnąć, czym zadziwić, jak uroczą być. O, perfum gorzka woń, ucz głęboka toń, tasty szum pikantny słów, to wszystko tak to już. Lecz gdy serce twe kogoś kochać chce, swe moderne szmatki rzuć, do swej miłości prosta wróć. Thank you.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Tango serenada Violetta, znany przebój z końca lat 30. XX wieku, zaśpiewał Stefan Witas, a towarzyszyła mu orkiestra Syrena Rekord pod dyrekcją Henryka Warsa. Witamy Państwa w drugiej części Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Właśnie ten szlagier miała w swoim repertuarze orkiestra wojskowa 48. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych ze Stanisławowa, która umilała czas plażowiczom i spacerowiczom w znanym przed wojną kurorcie w Zaleszczykach. Dziś o tym przedwojennym biegunie ciepła na granicy polsko-rumuńskiej porozmawiamy z naszym gościem, doktorem Janem Skłodowskim, fotografikiem, pisarzem, podróżnikiem i badaczem kresów. Witamy pana serdecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, witam państwa.
Jest pan autorem książki Zaleszczyki, Riviera przedwojennej Polski. Proponuję pan we wstępie, żebyśmy dali się ponieść wyobraźni i zatrzymali się na dłużej w tym niezwykłym kurorcie II Rzeczypospolitej. Dlaczego właśnie w Zaleszczykach?
Miejsce niezwykłe, zwłaszcza dzisiaj. Miejsce na mapie zatopionej przez dziejowe fale kresowej Atlantydy. Więc nostalgia i sentyment, miejsce, którego nie ma już w granicach współczesnej Polski, ale również w Polsce międzywojennej, do czasów, której odnosi się ta książka, było to również miejsce niezwykłe. polski biegun ciepła, polski meran, stolica winogron, stolica polskiego wina. Nawet powiadano kawałek Włoch, który zabłądził do Polski.
Dajemy się troszeczkę ponieść takiej wyobraźni, pana wyobraźni o tym miejscu. Dogodne połączenie kolejowe, najdłuższe, które jest bezpośrednio połączeniem międzywojennej Polski, to Gdynia-Zaleszczyki. To połączenie miało 1314 kilometrów.
Tak, bardzo długie, bo i ten odcinek, prawda, od Wybrzeża Bałtyckiego do Kresów południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, to wielka odległość. Kursował tam wagon spalinowy, szybki, zwany lukstorpedą. To nie była ta lukstorpeda w swoim kształcie oryginalnym, która kursowała do Krynicy Górskiej czy do Zakopanego, ale to był szybki wagon spalinowy, który był komfortowo wyposażony, który docierał szybko do Zaleszczyk, a ważne to było choćby z tego powodu, że drogi w dawnej przedwojennej Rzeczypospolitej, zwłaszcza na południowo-wschodnich Kresach, nie należały do najlepszych, więc był to dojazd wtedy szybki, wygodny, kosztowny, ale jednocześnie interesujący, bo ten szybszy dojazd był możliwy dzięki przekroczeniu kawałka Rumunii z Kołomyi do Zaleszczyk. Pociąg przejeżdżał przez Cypel Rumunii z kontrolą graniczną, zupełnie nieuciążliwą, ale to był ten dodatkowy atut podróży, zobaczyć Rumunię przez okno, wjechać do Rumunii i za chwilę z niej wyjechać przez most na Dniestrze i wjechać do Zaleszczyk.
A jakie były pośrednie stacje? Chyba Lwów czy Stanisławów?
To zależy, którędy ten pociąg jechał i którędy jeździła lukstorpeda, bo jeżeli jechała przez Tarnopol, to jechała przez Czortków, Białą Czortkowską, dojeżdżał pociąg od północy. Jeżeli jechał do Kołomyi ze Stanisławowa, to przez Stanisławów i stacje pośrednie, które właśnie były na tej trasie.
My z panem Michałem lubimy podróżować pociągiem, ale też innymi środkami, ale podróżujmy dalej. Ta podróż nie była zbyt uciążliwa. Po przejechaniu tego mostu granicznego, o którym pan wspomniał, na Dniestrze, znajdujemy się w Zaleszczykach, ale w swojej książce pan pisze, ukazuje się oszałamiający widok na Dniestrowy Jar oraz opasane za kolem rzeki miasto. No już nie mówiąc o tych tropikach, o których pan wspomniał, jakie atrakcje czekają nas w Zaleszczykach?
Rzeczywiście widok z okien pociągu, który wjeżdżał na ten most, położony w ładne 20 do 30 metrów nad lustrem wody, więc panorama była rozległa, ale i na piękne ukształtowanie terenu, bo to jest unoszący się ku górze, ku północy płaskowyż z trzech stron otoczony Dniestrem. Jego brzegi wysokie od strony południowej ograniczały od wiatrów. Położenie było niezwykłe i te ściany wysokie i ten cypel otoczony Dniestrem i ten rozległy widok. No i po wjeździe jeszcze niezwykły etnos, bo bardzo barwny, kresowy, rusiński. Wtedy ten etnos był bardzo żywy, to nie była cepelia na potrzeby przyjeżdżających. To były autentyczne stroje, ubiory regionalne, barwne, haftowane. No i język jeszcze ten kresowy, rusiński. Wszystko to było nadzwyczaj oryginalne i zupełnie inne niż w centralnej Polsce, a zwłaszcza w Gdyni, jeżeli z niej ruszył pociąg.
Jak mówił pan o tych upałach, pan Michał przed wejściem do Kresowego Solniku zachęcił mnie, żebym się odkrył troszeczkę. Ja lubię się wygrzewać na plaży. Rozumiem, że znajdę tam również takie miejsca.
Tak, to jedna z wielkich atrakcji, bo za chwilkę pewnie powiemy o innych ważnych jego zaletach tego miasta i atutach, ale dwie plaże, Słoneczna i Cienista nad brzegiem Dniestru, one powstały na początku lat 30. Były wysypane piaskiem, obsadzone robiniami akacjowymi, kulistymi, wystrzyżonymi właśnie w kształcie kul. Posiadały wypożyczalnie łódek, kajaków na tych obu plażach. Firma Lido prowadzona przez rodzinę Hawranów i Władysława Składzienia. No poza tym kursujący stateczek Osa do dalszych miejsc ciekawych położonych nad Dniestrem, na przykład do okopów Świętej Trójcy, czy do innych jeszcze mniejszych miejscowości, do Krzywcza, gdzie były piękne jaskinie z naciekami stalaktytowymi, również doliny rzek uchodzących do Dniestru z formacjami skalnymi. Wszystko to zachęcało i do plażowania, i do wycieczek.
No właśnie odpowiedział pan na pytanie, które chciałem zadać, mianowicie no ja w odróżnieniu od kolegi nie jestem zwolennikiem upałów i jak rozumiem w Zaleszczykach mogłem znaleźć bardziej spokojne miejsca, właśnie popływać kajakiem, stateczkiem czy obejrzeć zabytki.
Pod warunkiem, że można było przebywać w cieniu. Znane są spływy wodniackie Dniestrem, wodniaków, którzy się tak wysmażyli na słońcu pod niebem południowo-wschodniej Polski, że potem siadłym mlekiem na postojach leczyli oparzenia. Ale oczywiście były te miejsca bardziej ukryte, schowane w cieniu na plaży cienistej, gdzie można było słuchać wspomnianej orkiestry 48. Pułku Piechoty ze Stanisławowa, ale również i w wielu miejscach na mieście. To były cukiernie, kawiarnie, pewnie powiemy o nich za chwilę. To były dancingi, gdzie palące słońce nie docierało, chociaż to słońce było jednym z atrybutów Zaleszczyk i wszyscy wiedzieli, że w Zaleszczykach można się, prawda, smażyć na murzynach.
Pewnie o tych dancingach i życiu wieczorowym czy nocnym za chwilę, ale Zaleszczyki nazywane między innymi ciepłym Podolem. To stolica ogrodnictwa i sadownictwa. Bakłażany, dereń, kawony, czyli arbuzy. Dzisiaj tak nazywamy je brzoskwinie, orzechy włoskie oraz słynne winnice, między innymi właściciela Grzegorza Zarugiewicza i wino gronowe deserowe w kilku odmianach.
Właśnie, Podole, najcieplejsza kraina przedwojennej Polski, to w zasadzie zachodnie Podole, które znajdowało się w województwie tarnopolskim. Ale jego południowa część, zdecydowanie najcieplejsza, to były właśnie te powiaty, powiat zaleszczycki, powiat borszczowski, część powiatów czortkowskiego i buczackiego. Tam uprawiano owoce, drzewa owocowe, zwłaszcza wtedy, kiedy na południe od Zaleszczyk, czyli na Bukowinie, na Węgrzech ówczesnych, późniejszej przedwojennej Rumunii, wymarzły drzewa owocowe i wtedy zaczęto uprawiać morelę, która została uszlachetniona w uprawach w Zaleszczykach i była królewskim, można powiedzieć, oprócz winogron, owocem rosnącym na drzewach, bo winogrona rosną na krzewie winnym. I te morele zaleszczyckie były bardzo znane, były całymi pudłami, skrzyniami transportowane do wielu miast Polski, wysyłane w wagonach do restauracji Maurizio w Krakowie na przykład i do wielu jeszcze innych miejsc na specjalne zamówienia.
Bardzo smacznie nam się zrobiło dziś w Kresowym Saloniku, ale wspomniał pan o winogronach, a jeśli o winogronach mówimy, no to nie możemy nie wspomnieć o winobraniu w Zaleszczykach, ale też o winnych dożynkach. Te winobrania w Zaleszczykach odbywały się w drugiej połowie września. Ostatnie winne dożynki w 1938 roku trwały od 20 września do 2 października. To święto winobrania było imprezą ogólnokrajową.
Tak, należy tylko powiedzieć jeszcze, że cały teren tego ciepłego Podola to była wymarzona kraina do uprawy winorośli, no bo klimat, nasłonecznienie, odpowiednia wilgotność, no i oczywiście gleba, której wymagają winne krzewy. W zasadzie tradycyjnie przy każdej podolskiej chacie, na płotach, na bramach wjazdowych pieły się łozy winne już od pokoleń, ale pomyślano w okolicach tuż po I wojnie światowej, że należy te uprawy uszlachetnić, należy zdobyć sadzonki lepszych gatunków i zaczęły powstawać winnice. Początkowo te winnice przy gospodarstwach, przy dworach miały ich kilka hektarów powierzchni. W latach 20. łącznie zajmowały około 10 hektarów w tym rejonie, ale z biegiem lat bardzo się rozwijały. Także w latach 30. powstały winnice, które w sumie zajęły obszar około 100 hektarów, a nawet i więcej. A planowano przy tak doskonałym rozwoju tych upraw, że do połowy lat 40. powierzchnia upraw winnych zwiększy się do 2000 hektarów, co się oczywiście nie stało z powodu wojny. Ale największa winnica należała do Cyryla Czarkowskiego-Golejowskiego na zamku w Wysuczce. On posiadał 160 tysięcy winnych krzewów na 34 hektarach powierzchni. To była największa winnica, ale inne, o których wspominaliśmy, zajmowały od kilku do kilkunastu hektarów. I właśnie zwieńczeniem ich pracy to były winne dożynki, które organizowano z hucznym przebiegiem, z udziałem władz państwowych. Przyjeżdżali właściciele okolicznych majątków, przywozili swój plon winny, jechały wozy pełne winogron. Dziewczęta ubrane w strojach regionalnych prezentowały ich kiście. Pokazy twórczości regionalnej, wytworów ludowych były przy tym prowadzone. Także było to wielkie święto, które jednoczyło i ludność miejscową z całą organizacją administracji Rzeczypospolitej, produkcji wina, no bo to wino było znakiem szczególnym. Produkowano je w tysiącach litrów. To były najrozmaitsze szczepy, to były rieslingi, to były sylwany, pinoty. Sprowadzano z różnych krajów sadzonki, które uszlachetniano w produkcji. Także gdyby nie lata wojenne, to bylibyśmy w tym rejonie najprawdopodobniej potentatem w produkcji wina gronowego.
Oj, chciałoby się popróbować tego wina z winnic Zaleszczyk. Pisze pan w swojej książce, że Zaleszczyki przyciągały swym niepowtarzalnym urokiem przybyszów z dalszych zakątków Polski. Wspomniał pan o oficjalach państwowych, ale też byli poeci, aktorzy. No można powiedzieć elita intelektualna II Rzeczypospolitej.
Oczywiście to, co nazywamy masowymi przyjazdami do kurortów, do uzdrowisk obecnie, to są liczby przekraczające wielokrotnie te najlepsze frekwencje z lat międzywojennych, kiedy do Zaleszczyk przyjeżdżało w skali roku około 10 tysięcy kuracjuszy, ludzi, którzy byli żądni wakacji w miejscu ciepłym, ale również prestiżowym. Ponieważ ustawy z roku 1922 zapewniały wypoczynek szerokim masom pracującym, przyjeżdżali również urzędnicy państwowi, nauczyciele, młodzież szkolna, gimnazjalna, harcerze. No i oczywiście przyjeżdżały znane nazwiska: Loda Halama, Zofia Terne, Maria Dąbrowska, Krukowski, przyjeżdżał Osterwa, przyjeżdżał Jarosy, Mieczysław Fok, przyjeżdżali inni pisarze, Wacław Sieroszewski, była poetka Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, bywalczynią i zresztą opuszczała Zaleszczyki w 1939 roku i przede wszystkim Wańkowicz, który również opuszczał Zaleszczyki w już wojennych dniach. Z polityków przede wszystkim marszałek Józef Piłsudski w 1933 roku spędził 3 tygodnie wraz ze swoją świtą, ze swymi adiutantami.
W książce też opisuje pan pobyt Jana Kasprowicza.
Tak, Jan Kasprowicz bywał częstym gościem Zaleszczyk, kiedy one jeszcze nie były tym modnym wielkim kurortem, bo to były czasy przed I wojną światową. Ale szczególnie pobyt w Zaleszczykach zaowocował pięknymi hymnami autorstwa Kasprowicza wtedy, gdy doznał wielkiej tragedii osobistej, kiedy mu Przybyszewski odbił żonę Jadwigę. On wtedy przyjechał z 2 córkami w rozpaczy po tej rodzinnej tragedii do domu Czermaka, który później był nazywany domkiem Kasprowicza. Tam swoje hymny Wielki Boże, Wielki Mocny i Salomy właśnie tam tworzył. Dla upamiętnienia pobytu Kasprowicza wzniesiono kapliczkę niedaleko miejsca jego pobytu w Zaleszczykach. Kapliczka Kasprowicza dekorowana freskami na zewnątrz i wewnątrz przez jego zięcia Władysława Jarockiego. Kapliczka niestety nie ostała się, nie dotrwała do naszych czasów, tak jak i jeszcze kilka innych bardzo cennych, zabytkowych budowli w mieście.
Ten beztroski klimat kurortu, o którym pan mówi, przerwał wrzesień 1939 roku. Zaleszczyki w tym tragicznym dla Polski czasie odegrały też swoją rolę.
17 września, kiedy Armia Czerwona bez wypowiedzenia ruszyła na Polskę, w zasadzie Związek Radziecki, który tę armię na podbój Polski, a pewnie i Zachodu, wysłał. Tuż po 17 września znalazła się w Zaleszczykach jej oddziały. Inteligencja została wyaresztowana, również tamtejsze ziemiaństwo. Trafił do aresztu w 2 dni po wejściu Armii Czerwonej właściciel największej winnicy, wspomniany już Cyryl Czarkowski-Golejewski z Wysuczki. Później wiadomo, wiemy to z listy katyńskiej, że w Starobielsku został przez Rosjan zamordowany. Ale było to również miejsce ucieczki wielu Polaków, obywateli polskich, którzy szukali po 1 września 1939 roku schronienia w Polsce Wschodniej, licząc, że Polska będzie dłużej walczyć, będzie opierać się Niemcom, a te obszary, które nazywamy Kresami Wschodnimi, okażą się bezpieczne. Jednak tak nie było. Te fale uciekinierów, które dążyły przez Brześć w kierunku wschodnim na Polesie, na Wołyń, gdy dowiedziały się, że nastąpiła agresja sowiecka na Polskę, ruszyły tłumnie na południe ku granicy rumuńskiej, licząc, że tam uda się ją przekroczyć. w Rumunii przyjaznej byli przyjęci, ale musieli najpierw tę granicę przebyć, no i znaleźli się w Zaleszczykach, gdzie jedyne dwa mosty mogły służyć za przeprawę. W Zaleszczykach Jasnorzewska-Pawlikowska, która w pensjonacie Ariadna spędzała wakacje, napisała piękny, wzruszający wiersz o tej nitce, którą do progu pensjonatu przywiązała, licząc, że ona ją z powrotem do Polski sprowadzi, ale jak wiemy, tak się nie stało. Przebywał w nocy dniestrowy nurt Wańkowicz, który niósł w ręce wysoko ponad wodą, woda sięgała do piersi, niósł aparat fotograficzny i maszynę do pisania przenośną. Powiadał później we wspomnieniach, że tak jak żołnierz chroni swój karabin, swoją broń przy przejściu przez trudne miejsca, tak bronią i narzędziem pracy dziennikarza była maszyna do pisania i aparat fotograficzny. Melchiorowi Wańkowiczowi udało się przebyć Dniestr, mimo że towarzyszący mu przedzierający się przez rzekę tracili również swój bagaż, który porywała dniestrowa fala, ale przeszedł do Rumunii i tam już po kilku latach na Bliskim Wschodzie swoje wspomnienia spisywał.
Tytuł ostatniego rozdziału pańskiej książki brzmi: Co nam zostało z tamtych lat? Prawie to jak tytuł piosenki znanej.
Która nawiązuje do piosenki Co nam zostało z tych lat, jeszcze prawda dawniejszej. Zdaje się, Mieczysław Fok ją śpiewał. W każdym bądź razie została nam pamięć o zdarzeniach, ale ta pamięć o zdarzeniach połączona z nostalgią, z sentymentem zaczęła tworzyć legendę. Nie tylko legendę Kresów, ale również legendę Zaleszczyk, które się wpisują w tę legendę. Pozostały karty pocztowe wysłane stamtąd do różnych miejsc w Polsce i na świecie. Pozostała korespondencja, fotografie, zapiski. Żyjących jest już coraz mniej. Lat temu 10 można było spotkać znacznie więcej osób, które dotykały Zaleszczyk swoim pobytem przedwojennym, wakacyjnym. Obecnie spotykamy tych jeszcze już nielicznych, którzy się rodzili w Zaleszczykach, które opuszczali w 1944-1945 roku, mając zaledwie 7-8 lat jako ekspatrianci do Polski, najczęściej Polski Południowej w kierunku Opolszczyzny, Dolnego Śląska. Oni tę pamięć, jeśli ich rodziny stamtąd pochodzą, jeśli posiadają materialne jeszcze artefakty z tego czasu, chętnie się tym dzielą i ta legenda Zaleszczyk nadal trwa. Jeżeli można opublikować te materiały, jeżeli one są dostępne, to dzięki temu ta legenda może być przekazywana dalej. Oby Zaleszczyki były możliwe do odwiedzenia w trudnej obecnej sytuacji. Czekamy na czas, kiedy to się będzie mogło ziścić.
I pan o tych Zaleszczykach w swojej książce również opowiada. Bardzo dziękujemy za to spotkanie z tą piękną historią o tym niezwykłym kurorcie, jak pan go też pięknie określił, perła polskich kurortów międzywojennych, jak mawiano, kawałek Włoch, który zabłądził do Polski.
Dzięki wydawnictwu Księży Młyn w Łodzi udało się tę książkę wydać, za co jestem wydawnictwu bardzo wdzięczny, ale korzystając z okazji, mam również 3 egzemplarze tego albumu, które w Saloniku Kresowym znajdują się do dyspozycji panów redaktorów. Bardzo się cieszę, że są do tej dyspozycji, będą mogły być użyte w dalszej promocji tego tematu i tej książki.
A my na pewno przekażemy je naszym słuchaczom.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie i za piękną opowieść.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie za książki. Czekają one na Państwa po zakończeniu audycji. Prosimy o kontakt, numer telefonu bez zmian 601 979 828.
Przypomnę, że dr Jan Skłodowski odwiedził Gdańsk na zaproszenie Fundacji Pomorskich Kresowian i był gościem 9. Kresowej Środy Literackiej, cyklicznych spotkań odbywających się w ostatnie środy miesiąca o godzinie 17 w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury przy kościele świętego Józefa przy ulicy Elżbietańskiej w Gdańsku. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy razem z realizatorką Julią Baranowską do Kresowego Saloniku w sobotę 8 października. Początek audycji, jak zwykle, kilka minut po 16.
Szanowni Państwo, zamknijmy oczy i zgodnie z życzeniem naszego gościa dajmy się ponieść wyobraźni. Ciepły klimat Zaleszczyk, plaża słoneczna, plaża cienista, kąpiele w Dniestrze, zatopione w bujnej zieleni wille, podmiejskie dworki i wiejskie chaty, ogrody, sady i winnice. A wieczorem dancing, wino, walc i... I do usłyszenia za tydzień.
Cały mój świat mieści się. Wino burzy krew na walca zep, a ty czarujesz mnie. Są słowa trzy, wino walci ty, lecz w noc minie i przyjdzie świt. Walcz minie winowy szum i zostaniesz tylko ty. Mieści się wino burzy krew na walca zep, a ty czarujesz mnie. Są słowa trzy, wino walci ty, lecz gdy noc minie i przyjdzie świt. Walcz minie wino wyczuj i zostaniesz tylko ty.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.